Marek Budzisz, analityk, ekspert, tygodnik sieci Think Tank Strategy and Future. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Ale zanim o Ukrainie, zanim o Rosji, to wybierzmy się na Białoruś. Jak tam wygląda sytuacja? Wydaje się, że Ukraina zastanawia się, co zrobić z Białorusią, w tym sensie jak traktować państwo białoruskie, czy przypadkiem nie przenieść oficjalnego uznania dla struktur opozycyjnych, które działają i w ramach armii ukraińskiej, jak batalion Kalinowskiego chociażby, jak rozumiem także to polityczne zaplecze dookoła pani Cichanouskiej, czy jednak cały czas nawiązywać formalne kontakty z Aleksandrem Łukaszenką i jak to wygląda, jak Zachód, także jak Polska powinna rozpatrywać współpracę z Mińskiem.
Na Białorusi trwa obecnie debata, również mająca charakter takiej dyskusji publicznej, w której uczestniczą przedstawiciele parlamentarzyści, przedstawiciele władz i media. Jaką politykę wobec Białorusi Ukraina powinna uprawiać? Bo warto pamiętać, że mimo iż z obszaru czy z terenu Białorusi dokonywane są ataki na Ukrainę, to Ukraina nadal utrzymuje relacje dyplomatyczne z Mińskiem i w Mińsku przebywa ukraiński ambasador. W związku z tym to jest jakby pierwsza kwestia, czy nie należy to zmienić. Druga, która jest debatowana, no to jest pytanie, kto jest prawowitym reprezentantem narodu białoruskiego. Znaczy, gdyby zapanował konsensus, że należy zerwać relacje z oficjalnym Mińskiem, no to ta kwestia jest jakby zasadnicza. I tutaj są też dwa poglądy. Pierwszy, część wypowiadających się publicystów mówi, że to jest Svetlana Cichanouska, która ma mandat pochodzący z wyborów i w związku z tym to ona powinna być uznana, ale jest też niemało głosów na Ukrainie. W tym trzeba wziąć pod uwagę głos takiego specjalnego komitetu międzypartyjnego funkcjonującego w Radzie Najwyższej, takiego zgrupowania posłów popierających opozycję białoruską, którzy uważają, że prawowitym reprezentantem narodu białoruskiego jest pułk Kalinowskiego i taka reprezentacja polityczna, która przy tym pułku została powołana i ona nazywa się, czy określana jest mianem Sejmu Białoruskiego.
A co z tą grupą, która jest w Polsce i na Litwie, z Cichanouską, z Radą dookoła niej, z także dość innymi ważnymi? No, Aleksander Milinkiewicz jest w Warszawie, były kandydat na prezydenta całej opozycji jeszcze z czasów rewolucji dżinsowej na Białorusi, więc tych środowisk opozycyjnych jest też więcej, jeśli chodzi o białoruski naród.
Zgoda, tylko że generalnie rzecz biorąc, mówiąc w pewnym uproszczeniu, opozycja białoruska też jest niejednolita i mamy ten obóz wokół Svetlany Cichanouskiej i po drugiej trochę stronie tą starą opozycję białoruską i ludzi skupionych czy jakoś grawitujących wokół pułku Kalinowskiego, który zresztą zapowiedział, że chce się przekształcić w dywizję, to gdyby to się stało, ale to jeszcze dość daleka chyba perspektywa.
No, między pułkiem a dywizją jest brygada. To też.
No, ale tam była deklaracja o przejściu do fazy dywizji bez tego pośredniego stopnia. Wydaje się, że to dość ambitny jest plan, zważywszy na skalę tego wzrostu. Ale tu raczej chodzi o pewnego rodzaju deklaracje. Wracając jednak do kwestii politycznych, no to generalnie rzecz biorąc, te głosy, które na Ukrainie się rozlegają, a to są głosy miarodajnych polityków, no między innymi tak mówił Aleksander Mereszko, który jest szefem Komisji Spraw Zagranicznych, politykiem Sługi Narodu, to są głosy dość sceptyczne wobec polityki Svetlany Cichanouskiej i oskarżające jej otoczenie przede wszystkim. No o to, że to są ludzie w sporej części wywodzący się z systemu, mający w swoim czasie udział w systemie władzy Łukaszenki, a w związku z tym nie do końca są wiarygodni. Ale są też oczywiście inne głosy mówiące o tym, że Svetlana Cichanouska jakby zmieniła swoją retorykę wobec agresji Putina na początku wojny ona się wypowiadała dość ostrożnie. Teraz ten ton i oświadczeń i jej wypowiedzi jest już jakby jednoznaczny, nie budzący wątpliwości. To jest wszystko generalnie jeszcze w fazie kształtowania się. Musimy pamiętać, że jeszcze przed wojną ekipa Sługi Narodu utrzymywała relacje z Łukaszenką, więc teraz mamy i to dość ożywione również relacje handlowe. Ukraina się nie przyłączyła do europejskich sankcji po sfałszowanych wyborach, właściwie tylko przyjęła pierwszy pakiet, kolejnych już nie. W związku z tym też to jest trochę takie odreagowanie tej starej polityki, za którą wypadałoby się wstydzić jednak. To jest, dzisiaj mamy do czynienia z kształtowaniem się pewnej linii ukraińskiej. Również z tego powodu, że Ukraina zaczyna się zastanawiać, jak ukształtować ład regionalny i system bezpieczeństwa już po wojnie. No bo tutaj rola Białorusi jest rolą jakby kluczową z punktu widzenia bezpieczeństwa Ukrainy. I to jest ta faza kształtowania się linii w dyskusji wyboru pewnego stanowiska, która wydaje mi się powinna być takim obszarem przynajmniej konsultacji między Ukrainą a sojusznikami, w tym i Polską przede wszystkim, no bo my również graniczymy z Białorusią i to jest też nasz interes, żeby jakoś wspólnie, w sposób zorganizowany i planowy oddziaływać na sytuację na Białorusi.
Ale z drugiej strony, jeżeli uznamy, czyli Kijów uzna, że reprezentantem narodu białoruskiego są środowiska dookoła pułku ukraińskiego, no to będzie trudniej o tą więź, czy o jakąś dyskusję, czy nić komunikacji z oficjalnym reżimem w Mińsku, z reżimem Aleksandra Łukaszenki, na ile jest tak, że może ten sam reżim jeszcze jest na tyle labilny, że warto z nim kanały komunikacji utrzymywać i warto starać się, żeby w tej sytuacji wojennej Białoruś jednak nie wkroczyła do wojny jako wasal Kremla.
To jest jeden z elementów wpływających na kształt polityki, przede wszystkim Kijowa wokół Białorusi, dlatego że te deklaracje, które są wypowiadane, również często przez polityków bardzo znaczących, takich jak Aleksiej Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony, który mówi, że Białoruś jest faktycznie okupowanym państwem przez Rosję, one budują w ramach pewnej sygnalizacji strategicznej takie przesłanie pod adresem reżimu, że jeśli wojska białoruskie przyłączą się do agresji rosyjskiej, czyli jeżeli siły białoruskie wejdą na Ukrainę, no to wtedy Kijów uzna emigracyjną reprezentację narodu białoruskiego, no i będzie dążył do przeniesienia działań wojennych na teren Białorusi. To jest deklarowane w sposób mniej lub bardziej otwarty, no właśnie po to, żeby odwieść Łukaszenkę od tego rodzaju myślenia. Ale oczywiście podstawy są, dlatego że musimy mieć świadomość, że białoruska emigracja i to zarówno ta jej część skupiona wokół Swietłany Cichanouskiej, jak i ci, którzy sympatyzują z pułkiem Kalinowskiego, to generalnie mamy do czynienia z pewną radykalizacją postaw białoruskiej migracji i jedni i drudzy mówią, że bez przeniesienia walki zbrojnej albo przynajmniej demonstracji zbrojnej nie uda się obalić Łukaszenki i doprowadzić do pokojowych zmian. No w związku z tym władze w Kijowie też są do pewnego stopnia pobudzane do działania przez nastroje, które wśród diaspory białoruskiej panują, bo tu zarówno Swietłana Cichanouska i ten rząd tymczasowy powołany przez nią latem pod kierownictwem Pawła Łatuszki, oni ogłosili tak zwany plan Pieremocha, w którym mowa jest w gruncie rzeczy o przygotowywaniu się do stworzenia siły wojskowej. Tam przecież są deklaracje w tym zakresie dość czytelne i działania mają miejsce. No, są szkoleni bojownicy ukraińscy, białoruscy, przede wszystkim w Polsce. No i podobnie działają ci, którzy walczą na Ukrainie, czyli ludzie wokół pułku Kalinowskiego. Zresztą trwają jakieś rozmowy na temat połączenia tych sił, mieliśmy do niedawna informacje, że tam część pododdziałów z tego Legionu Pogoń, który jest jakby pod politycznym kierownictwem Cichanouskiej, przeszedł do pułku Kalinowskiego i rozmawia się o zjednoczeniu tych obydwu formacji. W związku z tym mamy generalnie pewną radykalizację nastrojów i przygotowywanie się strony białoruskiej, strony opozycyjnej do rozstrzygnięcia przez odwołanie do siły wojskowej. Tu nie chodzi o inicjowanie wojny domowej na Białorusi, ale chodzi o pokazanie też i siłowikom białoruskim, że opozycja ma gotowość, ma narzędzia i może, jeśli będzie chciała, pójść w tę stronę, w związku z tym być może lepiej usiąść do stołu i zacząć jakieś poważne rozmowy.
To, czego Białorusinom zabrakło w roku 20, bo gdyby wtedy sięgnęli po broń, to być może, nawet bardzo być może, nie mielibyśmy reżimu Łukaszenki w Mińsku. Ale to jeszcze, bo mamy 5 minut, panie redaktorze, ja chciałem tą opowieść o Białorusi w aspekcie wojny na Ukrainie dokończyć, o ten aspekt Łukaszenki, bo z jednej strony reżim przygotowywał się do ataku, do udziału wojsk białoruskich w napaść na Ukrainę, no ale ostatnie dni pojawiły się informacje, nie wiem czy prawdziwe, o tym, że wojska białoruskie z nadgranicy ukraińskiej zostały wycofane, jakby nastąpiła pewna deeskalacja i zmniejszenie się zagrożenia, czy ewentualnego zagrożenia inwazją z Białorusi na Ukrainę przy użyciu wojsk białoruskich.
Ukraiński sztab generalny nadal uważa, że takie zagrożenie istnieje, chociaż oczywiście to nie jest zagrożenie bardzo poważne w tym sensie, że to się nie wydarzy w najbliższym czasie. Natomiast generalna linia Łukaszenki w moim odczuciu, to jest jednak linia związana z unikaniem bezpośredniego zaangażowania sił białoruskich w agresję. Przede wszystkim z tego powodu, że tego rodzaju zaangażowanie jest skrajnie niepopularne na Białorusi. To pokazują wszystkie badania opinii publicznej. I to jest niepopularne nie tylko w tej części białoruskiego społeczeństwa, które popiera opozycję, ale również to jest niepopularny krok wśród zwolenników reżimu, w tym wśród przedstawicieli resortów siłowych. W związku z tym podejmowanie tego rodzaju ryzyka raczej, tak się uważa, skończyłoby się dla Łukaszenki fatalnie. Również i z tego powodu, że białoruska opozycja, ludzie związani z pułkiem Kalinowskiego uważają, że te oddziały białoruskie, gdyby wkroczyły na Ukrainę, to one bardzo szybko zmieniłyby swoją orientację i weszłyby w skład pułku Kalinowskiego. Nawet z tego powodu dowództwo pułku Kalinowskiego zamówiło w ostatnim czasie większą partię mundurów, bo spodziewają się skokowego wzrostu czy napływu wojskowych. Jakby to oczywiście może być pewna demonstracja, ale być może też te deklaracje o przekształceniu w dywizję z tym są właśnie związane. Łukaszenka uprawia twardą retorykę i robi wiele działań na pokaz, natomiast nie przekracza póki co tej granicy, która jest jakby przejściem Rubikonu, czyli czynnego zaangażowania się w wojnę i wysłania wojsk. Jeśli on nie zrobił tego w lutym i w marcu, kiedy perspektywa zwycięstwa rosyjskiego była duża, to tym bardziej wydaje się dość mało prawdopodobne, żeby on na tego rodzaju krok zdecydował się teraz, kiedy Rosjanie nie mają potencjału, żeby zorganizować swoje siły celem jakiegoś istotnego uderzenia od północy. Rosjanie nie są w stanie prowadzić operacji zaczepnych na szerszych odcinkach frontu na południu, gdzie mają zgrupowane siły, na północy. To jest w ogóle jeszcze dość odległa perspektywa czasowa, przynajmniej 2-3 miesięcy, tak się uważa. W związku z tym to byłoby szaleństwo z punktu widzenia politycznego, gdyby Łukaszenka dzisiaj zdecydował się na jakiegoś rodzaju aktywne działania, i wydaje mi się to dość mało prawdopodobne.
To na koniec jeszcze pytanie o Rosję. Donoszą media i opozycyjne rosyjskie, ale także europejskie o tym, że narasta konflikt na szczytach władz rosyjskich, konflikt między tą oficjalną armią, a tymi nieoficjalnymi, czy takimi nie, jak na przykład Legion Wagnera, grupami bojowymi, czy jednym słowem konflikt na linii Prigozhin-Szojgu. Jak to może wyglądać i jakie to może mieć konsekwencje dla wojny na Ukrainie?
Wydaje mi się, że nie to jest najważniejsze, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Najważniejsze to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, to jest faktyczne zakończenie tej mobilizacji, a przynajmniej tej fazy, którą ogłosił Putin.
Formalnie ma się zakończyć do końca października.
Tak, a zakończona została wcześniej w Moskwie w takim trybie natychmiastowym. Mer Sobianin wydał zarządzenie i po prostu zakończyła się ta mobilizacja. Ona w niektórych miejscach przybierała formę branki po prostu. Ale to nie tylko jest Moskwa, bo to jest tylko również okręg podmoskiewski, to jest również Petersburg. Tutaj trzeba mówić o tym, że no po prostu w sposób przyspieszony zakończono mobilizację, nie realizując celów, które władze rosyjskie sobie stawiały, a w związku z tym pojawia się pytanie, dlaczego się na tego rodzaju krok zdecydowano. I tu odpowiedzi są dwie. Po pierwsze, mówi się o tym, że badania opinii publicznej, które administracja Kremla regularnie zamawia i oni co tydzień sprawdzają, jaki jest stan nastroju w Rosji, że te badania pokazały, iż one w sposób dramatyczny ulegają pogorszeniu na niekorzyść władz, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich. To jest bardzo prawdopodobny scenariusz, a w związku z tym z powodów politycznych zdecydowano się na taki krok. I druga interpretacja, ona nie wyklucza tej pierwszej, no jest taka, że część przedstawicieli aparatu władzy, którzy do tej pory starali się dość trzymać z boku na tyle, na ile to było możliwe, to znaczy oni nie szli w tym pierwszym szeregu zwolenników eskalacji. I tutaj mer Moskwy Sobianin jest dobrym przykładem, ale nie tylko on, bo na przykład premier Miszustin, co już zauważono, jakby unikał takich stanowczych i jednoznacznych wypowiedzi. Więc nie można wykluczyć, że ta część, nazwijmy ją umownie partią pokoju czy jakiegoś rozsądku w rosyjskim establishmencie, że ona też zaczęła w znacznie bardziej stanowczy sposób wywierać presję na Kreml, żeby tę imprezę mobilizacyjną zakończyć. O czym by mogło świadczyć właśnie to, że to Sobianin podjął decyzję faktycznie o zakończeniu w Moskwie mobilizacji. A następnie, na co też warto zwrócić uwagę, no Putin wydał dekret, w którym w gruncie rzeczy podporządkowuje administrację wojskową i wszystkie sprawy związane z mobilizacją władztwu gubernatorów. To można by to w pewnym sensie, czy przy pewnej linii interpretacyjnej uznać za no, taką legalizację tego stanu. Tylko co to oznacza z punktu widzenia wojny? To oznacza, że jeżeli Rosja liczyła, że mobilizacja pozwoli im odbudować siły wojskowe, które byłyby zdolne do przeprowadzenia uderzenia przesądzającego o wyniku wojny, no to ta perspektywa znacząco się oddala. Ona wydaje się być w perspektywie, no taka bym powiedział, nierealizowalna obecnie. I w moim odczuciu dzisiaj Rosja intensyfikuje wyniki na rzecz rozmów pokojowych.
I to będzie konkluzja naszej rozmowy. Marek Budzisz, think tank Strategy and Future. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.